myśleć i postępować po Bożemu, logika daru i posłuszeństwo. Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Bracia i siostry, przeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Odśpiewaliśmy przed chwilą drugą część gorzkich żali. Modlitewnie rozważaliśmy w niej, co Pan Jezus wycierpiał od fałszywego przed sądem oskarżenia przez elity religijne narodu pierwszego wybrania, aż do szyderczego, okrutnego cierniem ukoronowania. Intencją tej części gorzkich żali jest pomyślność ojczyzny. Bardzo wymowna intencja w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Intencją jest też pokój i zgoda, odpuszczenie grzechów oraz oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych. Wszystkie te intencje są bardzo aktualne. Jak bardzo potrzebujemy pokoju. Żyjemy bowiem w czasach, jak to nazywa papież Franciszek, III wojny światowej, w kawałkach, w częściach. Jak bardzo trudno dojść nam do zgody w rodzinach, w naszej ojczyźnie, w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym. Bardzo potrzebujemy także Bożego miłosierdzia, przebaczenia i umocnienia, bowiem każdy z nas jest grzesznikiem. Ale dzięki Bożej miłości każdy z nas jest grzesznikiem, któremu Bóg przebacza, ciągle na nowo daje nową szansę na godne życie. Po to, byśmy nie popadali w niemoralność. Grzesznicy tak, niemoralni nie, jak naucza papież Franciszek. Grzesznicy nawróceni i nawracający się dzięki Bożemu miłosierdziu, ale nigdy ludzie niemoralni. Jak bardzo potrzebujemy mądrości Bożej i umocnienia Bożego w sytuacji różnego rodzaju kataklizmów, gdyż na skutek nieposłuszeństwa człowieka Bogu sama natura zaczyna się buntować na grabieżczą i wyniszczającą planetę działalność człowieka, który z włodarza przekształcił się w niczym nieograniczonego hegemona, a przyświęca mu tylko jeden cel – więcej mieć, Bożek zysku. Jakże potrzebna jest nam wszystkim modlitwa, otwarcie się na miłość, mądrość i moc Boga samego. Bez Niego nic uczynić nie możemy. Jakże aktualna jest ta intencja drugiej części gorzkich żali. Bracia i siostry, tak jak w poprzednią niedzielę, tak samo dzisiaj pragnę zastosować metodę triady. Ewangelia niedzielna, scena z męki Pana Jezusa oraz rzeczywistość, w której tu i teraz żyjemy. Wyzwania, jakie ta rzeczywistość ze sobą niesie. Podczas niedzielnej mszy świętej słyszeliśmy Ewangelię o przemienieniu pańskim. Pan Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaprowadził ich na górę Tabor i tam się wobec nich przemienił. Odzienie jego stało się lśniąco białe. Nagle zjawił się obłok, symbol obecności Boga Ojca, i dał się słyszeć głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Przemienienie służyło umocnieniu apostołów na czas męki Pana Jezusa. Kontekstem bliższym jest zapowiedź męki i zmartwychwstania oraz określenie przez Pana Jezusa warunków Jego naśladowania. Powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Moi kochani, kryteria bycia uczniem Pan Jezus określił zaraz po pierwszej zapowiedzi męki i po sprzeciwie Piotra. A sprzeciw ten spotkał się z ostrą reakcją Pana Jezusa. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. I właśnie w tym kontekście Pan Jezus mówił: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Często te słowa słyszymy, znamy je na pamięć, ale czy je rozumiemy? Trzeba stwierdzić, że one zawierają w sobie jakiś element tajemniczości. O co mogło chodzić Jezusowi? Czy o to, że Jego uczeń, a więc każdy z nas, ma zrezygnować z tego, co doczesne, aby oczekiwać szczęścia wiecznego? Ma zanegować siebie i swoją misję ziemską? Na pewno nie. Wszak nie przestaje obowiązywać mandat i powołanie otrzymane przez człowieka od Boga Stwórcy: czyńcie sobie ziemię poddaną. Papież Franciszek w swoim programowym dokumencie adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium tak pisze: zadanie ewangelizacji pociąga za sobą i wymaga integralnej promocji każdego człowieka. Nie można już dłużej twierdzić, że religia powinna się ograniczać do sfery prywatnej i że istnieje tylko po to, aby przygotować duszę do nieba. Wiemy, że Bóg pragnie szczęścia swoich dzieci także na ziemi, chociaż powołane są do wiecznej pełni. To słowa papieża. Ewangelizowanie oznacza uobecnianie Królestwa Bożego w świecie. Takie jest właśnie zadanie chrześcijan w życiu ziemskim. A więc o co chodzi Panu Jezusowi, kiedy mówi, że Jego uczeń ma zaprzeć się siebie? Chodzi zapewne o to, aby zrezygnować z własnej ludzkiej wizji życia doczesnego i życia wiecznego zarazem. Zrezygnować z ludzkiej wizji zbawienia, z ludzkiej wizji chrześcijaństwa, a przyjąć za swoją wizję Bożą, wizję biblijną. Innymi słowy, chodzi o to, by nie popełniać błędu Piotra, który na słowa Pana Jezusa o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu zareagował wyrażającymi oburzenie słowami: nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Kościół triumfujący? Chrześcijaństwo triumfujące? Zwycięskie po ziemsku? Chrześcijaństwo i Kościół bez cierpienia? Czy Kościół służebny, ubogi? Chrześcijaństwo samarytańskie? Kościół żyjący dla siebie? Budujący siebie? Chrześcijaństwo i Kościół jako grupa interesu? Czy Kościół posłany do świata, aby pomagać światu być środowiskiem przyjaznym dla każdego człowieka i przekształcać świat w kierunku Królestwa Bożego? Kościół sprzymierzeniec kogokolwiek? Czy Kościół prorok, będący głosem Boga samego? Prorok nawet w sytuacjach sprzeciwu i odrzucenia. Prorok za cenę cierpienia. Kościół prorok nawet za cenę utraty ziemskiego znaczenia i ziemskich wpływów. Jakie chrześcijaństwo? Jaki katolicyzm? Jacy chrześcijanie? Jacy katolicy? I jaki Kościół? Bracia i siostry, Czy są to tylko rozważania teoretyczne? Nic podobnego. W naszej ojczyźnie jest środowisko, może nieduże, katolików, którzy domagają się, aby ogłosić Chrystusa królem Polski. Upowszechniają oni wizerunek Chrystusa w potrójnej koronie, Chrystusa triumfującego na modłę ziemską. Są ludzie, którzy bardziej cenią sobie opinię historyków cywilizacji niż nauczanie Pana Jezusa i Jego przykład. Bardziej cenią sobie nauczanie ludzi niż naukę Biblii. Niektórzy chcieliby bardziej ufać stanowionemu przez ludzi prawu niż mocy Bożej łaski działającej w sercach wierzących, aby wprowadzić chrześcijański porządek życia. Kultura życia chrześcijańskiego wprowadzona z zewnątrz, nie zaś emanująca z serc ludzi wierzących, a na jej straży ma stać prawo ludzkie napisane na papierze, tak jak na kamiennych tablicach, nie zaś prawo wypisane w sercu człowieka, którego człowiek z własnej woli, którym człowiek z własnej woli się kieruje. Bracia i siostry, dotykamy istoty chrześcijaństwa, serca chrześcijaństwa. Pan Jezus zaprasza nas, zobowiązuje nas, jeśli chcemy być rzeczywiście Jego uczniami, jeśli chcemy wchodzić w Jego ślady, byśmy z takiej ludzkiej koncepcji chrześcijaństwa niebożej, czyli wypaczonej, zdeformowanej, zrezygnowali. I to także oznaczają słowa zaprzeć się samego siebie. Gdyż natura podpowiada nam coś innego. Chce wprowadzić nas na drogę dominacji, na drogę władzy, załatwiania wszystkiego siłą, od zewnątrz. A Pan Jezus niczego siłą nie załatwiał. Pan Jezus mówił, jeśli chcesz. A do apostołów, nierozumiejących Jego nauki o Eucharystii, powiedział, czy i wy chcecie odejść? Zatwardziałe serce obejdzie każdy przepis ziemski. Bóg pragnie nas obdarzyć i obdarza nowym sercem. Zapowiedział to już prorok Ezechiel. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Proroctwo to zrealizowało się w dniu zmartwychwstania Pana, kiedy tchnął na apostołów Ducha Świętego. W tej formie prywatnej, powiedzielibyśmy, a następnie w formie publicznej w dniu Pięćdziesiątnicy. Cierpiący Chrystus uczy nas, że tronem Jego chwały jest krzyż. Tronem Jego chwały jest krzyż. Krzyż, znak przeczystej, darmowej miłości Boga do każdego człowieka. A owocem tej miłości jest Duch Święty. Miłość osoba posłany do nas, obecny w Kościele i w świecie. On nas przemienia od wewnątrz. On nas uzdalnia do posłuszeństwa Bogu. Prośmy Go, bracia i siostry, byśmy w to wierzyli, byśmy to odczuwali, byśmy tym żyli. To jest temat 2 lat naszego programu duszpasterskiego. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Duch, który umacnia miłość. Na drodze krzyżowej Jezusa także namawiano, by przyjął triumfalną koncepcję bycia Mesjaszem. Ludzką, niebożą. Nie tylko Piotr. Kiedy Pan Jezus zawisł na krzyżu w ogromie mąk, słyszał od przechodzących pod krzyżem także arcykapłanów i uczonych w piśmie słowa: Ejże ty, który burzysz przybytek i w 3 dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Chrystus nie zszedł z krzyża, a mógł zejść. Nie zszedł z krzyża, ponieważ jest ikoną Boga, Ojca wiernego w miłości. Nie zszedł z krzyża i dlatego nas zbawił. Jemu chwała na wieki. Jest to dla nas wielka nauka, bracia i siostry. Chcę zacytować w tym kontekście refleksję papieża Franciszka. Często będę cytował w moich kazaniach. Słowa Ojca Świętego Franciszka. Teraz zacytuję te słowa zawarte w jego programowej adhortacji duszpasterskiej Ewangelii Gaudium na temat tak zwanej światowej duchowości. Inaczej mówiąc, na temat stylu świata. Także stylu świata w Kościele. Stylu świata, jaki przejmujemy my jako chrześcijanie i katolicy. Papież nazywa taką duchowość jednym z największych zagrożeń dla współczesnego Kościoła, dla jego autentycznego dynamizmu ewangelicznego. A Kościół przecież stanowimy my wszyscy, ludzie ochrzczeni. Od stylu życia wszystkich ochrzczonych zależy stan, jakość Kościoła Chrystusowego i owocność jego ewangelizacji. W czym się taka duchowość, błędna duchowość światowa, nieboża duchowość wyraża? Franciszek pisze, cytat. Światowość duchowa kryjąca się za pozorami religijności, a nawet miłości do Kościoła, polega na szukaniu chwały ludzkiej i osobistych korzyści zamiast chwały Pana. Chodzi o subtelny sposób szukania własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Światowość duchowa umacnia się na dwa sposoby: przez fascynację gnostycyzmem i przez neopelagianizm. Pierwszy to zamknięcie się w immanencji własnego rozumu i własnych uczuć, a drugi to liczenie tylko na własne siły, stawianie siebie wyżej od innych. Ta światowość, naucza Franciszek, ujawnia się na różne sposoby. Może to być przesadna troska o liturgię, nawet to, o doktrynę, o prestiż Kościoła, bez zaangażowania we wprowadzanie Ewangelii w życie. Proszę posłuchać. Może to być fascynacja aktywnością w życiu społecznym i politycznym, wypełnioną zebraniami, podróżami, przyjęciami, zarządzaniem sprawami praktycznymi. Może także przyjmować formę menedżerskiego funkcjonalizmu pełnego statystyk, planowania, podsumowań, gdzie głównym beneficjentem nie jest lud Boży, lecz raczej Kościół jako organizacja. Papież bardzo surowo ocenia takie postawy. Pisze, jest to straszliwe zepsucie z pozorami dobra. Trzeba go unikać. Kierując Kościół na drogę wyjścia poza siebie, na misji skoncentrowanej na Jezusie Chrystusie i zaangażowania na rzecz ubogich. Niech Bóg nas wybawi od tego Kościoła światowego, udrapowanego duchowością i przykrywkami duszpasterskimi. Bracia i siostry, słowa te są tak jasne, że komentarz jest zbędny. Ale niezbędne jest nawrócenie nas wszystkich. O łaskę nawrócenia prośmy Pana, cierpiącego, zabitego, zmartwychwstałego, chwalebnego, obecnego wśród nas w Duchu Świętym. Drugim kryterium, wymogiem wchodzenia w ślady Jezusa jest etos obdarowywania, powiedzielibyśmy logika i praktyka daru. Pan Jezus mówi, bo kto chce zachować, straci. A kto straci, zachowa. Jedną z cech naszego Zbawiciela jest to, że nie tylko pięknie nauczał. On to wszystko, czego nauczał, wprowadzał w życie, praktykował w swoim życiu. Najlepszym praktycznym komentarzem do błogosławieństw jest życie Pana Jezusa. Tak samo jest z zasadą obdarowywania. Całe Jego zbawcze dzieło jest darem Trójcy Świętej dla każdego bez wyjątku człowieka. Nie byliśmy w stanie na to obdarowanie zasłużyć. Wręcz przeciwnie. Święty Paweł naucza, Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. List do Rzymian. Nie jesteśmy także w stanie odpłacić Bogu za ten dar. On nas nie obdarza dlatego, że oczekuje jakiejś naszej reakcji. Owszem, raduje się, jeśli z Jego łaską współpracujemy, ponieważ to służy naszemu szczęściu, ale obdarowanie jest emanacją Jego natury, ponieważ Bóg jest miłością, ciągle na nowo staje się darem dla człowieka i świata. Można powiedzieć, że gdyby przestał obdarowywać, przestałby być Bogiem. Daje nam tego przykład, zachęca nas do naśladowania Go w obdarowywaniu i daje nam siłę do takiego stylu życia. Czerpiemy ją z męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, z zesłania Ducha Świętego, który rozlany jest w sercach naszych. Na drodze krzyżowej Pana Jezusa, podczas Jego męki, spotykamy osoby, które reprezentują taki właśnie styl życia. Obdarowywanie sobą drugiego człowieka. Taką jest Maryja, uczestnicząca w męce Syna, czyniąca dar z siebie, nawet bez słów. Rozważamy to przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Taką jest Weronika, pragnąca ulżyć cierpieniu Zbawiciela. Takimi są także płaczące nad Chrystusem niewiasty. Jak potrafiły, pragnęły cierpiącemu pomóc, ofiarując mu dar żalu, współczucia i łez. Takim jest Józef z Arymatei, który narażając się zapewne ówczesnym elitom religijnym, arcykapłanom i uczonym w piśmie, poszedł do Piłata i poprosił go o zezwolenie na godne pogrzebanie umęczonego Jezusa. To są wszystko pozytywne przykłady dla nas i przykłady do naśladowania. Na ten aspekt duchowości i moralności chrześcijańskiej, zarówno w wymiarze indywidualnym życia, jak i w szeroko rozumianym wymiarze społecznym, zwrócił uwagę papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate. Papież pisze, że nie wystarcza już dzisiaj logika dać, aby mieć, czyli logika wymiany. Nie wystarcza już dzisiaj logika dać z obowiązku, logika prawa stanowionego, prawa państwowego. Dzisiaj potrzebujemy zasady darmowości i logiki daru. Daję, bo jestem i on, ona jest. Daję, bo kocham. Jest to logika obdarowującego nas Boga. Logika dzieła zbawienia. Ojciec Święty tak przedstawia tę rzeczywistość. Cytat znowu. Człowieka niepodobna zrozumieć bez tego doświadczenia, jakim jest dar. Istota ludzka została stworzona dla daru, który ją wyraża i urzeczywistnia jej wymiar transcendentny. Dar ze swej natury przekracza zasługę. Jego zasadą jest nadmiar. On nas poprzedza w naszej duszy jako znak obecności Boga w nas. Benedykt XVI, Ojciec Święty Senior dzisiaj, nie zawahał się stwierdzić, że zasadę darmowości i logikę daru trzeba wprowadzić także do dziedziny gospodarki. Wielu uśmiechało się na te słowa. Nawet wewnątrz Kościoła on nauczał: w stosunkach rynkowych zasada darmowości oraz logika daru jako wyraz braterstwa mogą i powinny występować w obrębie normalnej działalności gospodarczej. Logika daru nie wyklucza sprawiedliwości, ani też jej nie zastępuje później i z zewnątrz. A z drugiej strony, w rozwoju ekonomicznym, społecznym i politycznym, który chce być autentycznie ludzki, musi być uwzględniona zasada darmowości jako wyraz braterstwa. Mamy wybór, bracia i siostry. Albo posiadania ciągle więcej, za wszelką cenę, albo solidarności, obdarowywania wedle logiki ucznia Chrystusowego. Ten pierwszy wybór, mimo że na krótko fascynuje, daje satysfakcję, w dłuższej perspektywie prowadzi do negacji życia. Drugi wybór, logika daru, charakterystyka ucznia Chrystusa, mimo że chwilowo wydaje się nieraz nawet naiwnością, a nawet porażką, w długiej perspektywie prowadzi do pełni życia. Przemyślcie, przemyślmy, jak to wygląda w moim życiu. Obdarowywanie. Czy kieruję się tą logiką? Bracia i siostry, każdy z nas powinien przemyśleć, jaką logiką w życiu się kieruje. Logiką daru, czy logiką posiadania, gromadzenia, zasklepiania się w sobie. Tylko ta pierwsza jest logiką Chrystusa. Powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie także w kontekście pomocy ludziom potrzebującym, zdesperowanym, chorym, żyjącym na marginesie życia, uzależnionym, co nazywamy peryferiami egzystencjalnymi. Na to pytanie powinniśmy odpowiedzieć sobie także jako ludzie wierzący w Chrystusa i Jego styl życia w kontekście przyjmowania przybyszów, uchodźców. Czy stać mnie w imię wiary w Chrystusa na obdarowanie ich domem, strawą, towarzyszeniem, przyjaźnią, pomocą w rozwoju i integracji? Także ludzie wierzący, odpowiedzialni za sprawy publiczne, za politykę państwa, powinni sobie na to pytanie odpowiedzieć. To jest o wiele ważniejsze od kalkulacji politycznych. Jak uczy Franciszek, powinniśmy takich ludzi przyjąć, ochraniać, promować, integrować. To mogą być wszystko dary z naszej chrześcijańskiej strony. Przyjęcie, ochrona, promocja, integracja. Niech Bóg nas broni przed przyjmowaniem innej postawy, przed bronieniem się, przed przyjęciem przybyszów argumentem realnego lub wydumanego, wyimaginowanego niebezpieczeństwa. Kochani, największym darem, jaki otrzymujemy od Boga, jest Jego miłosierdzie. Miłosierdzie Boga rozumiane jako uprzedzająca ludzkie nawrócenie, Boża wola do przebaczenia. Największym darem człowieka dla człowieka jest właśnie przebaczenie. Modlimy się codziennie w modlitwie pańskiej: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczając bliźniemu, otwieramy serce na łaskę miłosiernego Boga, która uzdalnia nas do nawrócenia, do wejścia na Bożą drogę życia, Boży styl życia, styl daru i logikę bezinteresowności. Oby stawało się to rzeczywistością naszej chrześcijańskiej codzienności. Tutaj także potrzebujemy indywidualnego i jakiegoś kulturowego nawrócenia. Jakże potrzebujemy w Polsce etosu przebaczenia. Ile jest u nas wypominania doznanych krzywd? Ile jest podsycania niechęci i nienawiści wobec innych ludzi, którzy nas skrzywdzili albo których uważamy za krzywdzicieli słusznie czy niesłusznie? Ile obraźliwych słów, i to wypowiadanych publicznie, czynią to nieraz ludzie przyznający się do wiary chrześcijańskiej, chodzący do kościoła. Trzeba wyraźnie powiedzieć, bez etosu przebaczenia nie ma chrześcijaństwa. Bez przebaczenia nie ma autentycznego człowieczeństwa. Nie ma społeczeństwa na miarę człowieka, nie ma braterstwa i pokoju, nie ma wolności i niepodległości. Zawiść i odrzucenie przebaczenia zniewalają człowieka, każdego człowieka. Bracia i siostry, już kończę. W scenie przemienienia Bóg Ojciec objawia swojego Syna i podaje kryterium godnego życia, posłuszeństwo Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi. Zdaje się mówić: jak mój Syn jest posłuszny mnie, tak wy bądźcie posłuszni Jemu. Rzeczywiście Pan Jezus zawsze stawiał wolę Ojca na pierwszym miejscu, także w najtrudniejszych chwilach. Przykładem jest Jego agonia w Ogrójcu. Jezus zaczął drżeć, odczuwać trwogę, pocić się krwią. Prosił Ojca, aby ominęła go męka i śmierć, ale zaraz dodał: lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Przykładem jest też Maryja ze swoim bezgranicznym posłuszeństwem Bogu: niech mi się stanie według słowa Twego. Podczas Wielkiego Postu, tego szczególnego czasu Kairosu, czasu łaski, powinniśmy często pytać się siebie w sanktuarium naszego sumienia o jakość posłuszeństwa Bogu, i to zawsze. W chwilach radości i w chwilach smutku. W chwilach duchowego uniesienia i w chwilach posuchy. Jak wygląda moje posłuszeństwo Jezusowi, Kościołowi? Czy nie ulegam rozpowszechnionemu dzisiaj indywidualizmowi w wierze, wybiórczości nauczania? Czy nie zbudowałem sobie chrześcijaństwa autorskiego na własny użytek? Wiara bez praktyk religijnych, praktyki bez wiary, czyli chrześcijaństwo tylko kulturowe, zwyczajowe? Jak wypełniam przykazania? Czy wszystkie, czy tylko niektóre, te łatwiejsze? Jak rozumiem i praktykuję Chrystusowe przykazanie miłości, mandatum novum? Miłujcie się wzajemnie, mówi Pan, jak ja was umiłowałem. Czy chcę i potrafię przebaczać? Czy błądzącemu pomagam? Czy podnoszę go z upadku? Czy wykorzystuję jego słabość, aby siebie wybielić i zakryć swoje słabości, obnażając jego grzechy, obnażając go tak, jak Chrystusa obnażono z szat na pośmiewisko? Czy kieruję się etosem samarytańskim? To wszystko jeszcze więcej składa się na pytanie o posłuszeństwo Chrystusowi. I na koniec, najmilsi bracia i siostry, krótka refleksja na temat wolności. Każde kazanie tym kończę. Powinniśmy tę wartość często przywoływać, starać się na nowo zrozumieć, co oznacza prawdziwa wolność, by ją w życiu praktykować. Jest to szczególnie wymowne w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Święty Augustyn uczył, że człowiek na ziemi żyje w zawieszeniu między częściową wolnością, a częściową niewolą. Ponieważ nadal podlega słabości, można powiedzieć, że jest wolny w takiej mierze, w jakiej służy i jest posłuszny Bogu, posłuszeństwu. Jeśli idzie za prawem grzechu, staje się niewolnikiem. Święty Jan Paweł II mówił w 1981 roku w Rzymie, cytuję, być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie, a nie podporządkowywać prawdy sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom. Koniec cytatu. Innymi słowy, by być wolnym, trzeba być posłusznym. Posłusznym Bogu, posłusznym prawdzie. Stwierdzenie to stanowi program na kształtowanie prawdziwej wolności i prawdziwej niepodległości. Któryś za nas cierpiał rany. I tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Amen.